Dobrze Was widzieć na tym miejscu. Sezon wakacyjny się zaczął, więc może nas być coraz mniej na nabożeństwach. Ale myślę, że ci najbardziej spragnieni zawsze będą przychodzić i wierzę, że zawsze otrzymają to, po co przyszli. Więc dzisiaj mam taki dosyć fajny temat dla Was. Taki, o którym każdy chrześcijanin w sumie powinien wiedzieć, który często stosujemy, a niewiele się o nim mówi. Mianowicie o świadectwach. Czy wiecie, jak wielka potrafi być moc świadectwa? Co to w ogóle jest świadectwo? W mojej interpretacji jest to zaświadczenie czy potwierdzenie pewnych akcji, pewnych faktów, które się dokonały. W chrześcijańskim znaczeniu możemy powiedzieć na chwałę Bożą, albo żeby inni mogli usłyszeć o tym, żebyśmy mogli poświadczyć, że coś takiego się stało. I wtedy to jest często wstęp do dalszej rozmowy. Myślę, że w kulturze chrześcijańskiej często nie docenia się tego, jak ważne są świadectwa w Kościele. Kiedy ostatnio miałem rozmowę z pastorem, zaczęliśmy myśleć, co można zrobić, żeby Kościół jeszcze bardziej wzrastał. Co można by zrobić, żeby ludzie byli bardziej zachęceni, żeby byli bardziej zbudowani, pobudzeni do działania, żeby to był Kościół powszechnego kapłaństwa. I wiecie co, stwierdziliśmy razem, że tak naprawdę niewiele się mówi o świadectwach i wcale tak stosunkowo wiele świadectw się nie mówi, chyba że na grupach, na spotkaniach. A wiecie, świadectwa to jest podstawowy budulec. To jest coś, co wzmacnia naszą wiarę i to jest czynnik, który pozwala nam pomyśleć, nawet w trudnych czasach Bóg jest wielki. Jest to zachęta, której potrzebujemy. Niejednokrotnie w moim życiu doświadczyłem takiej sytuacji, że czułem się taki zrezygnowany, że od dłuższego czasu nic w sumie się wyjątkowego nie zdarzyło w moim życiu, ale wtedy przypomniałem sobie coś, co zdarzyło się kilka lat temu, kilka tygodni temu. Wtedy przypomniałem sobie, co brat w niedzielę na przykład powiedział z kazalnicy i powiedział takie świadectwo, co się stało, że osoba została uzdrowiona, że ktoś został przemieniony. I dla nas to już jest taki trochę chleb powszedni. Kolejny, który doświadczył z cudownej Bożej mocy, został uzdrowiony, został dotknięty, przemieniony. A wiecie co, ja chcę to przeżywać codziennie na nowo. Nie chcę, żeby to było dla mnie coś powszedniego, coś takiego, co będę słuchał i powiem, okej, nic takiego. Ale chcę, żeby Bóg otrzymał całą chwałę z tego. Wiecie, że świadectwa też pobudzają do działania. Mamy na studiach takiego kolegę, i tak pół żartem, pół serio mówimy na niego antyreklama małżeństwa. Z jednej strony to jest przykre, a z drugiej trochę prawdziwe, bo zawsze jak się z nim gdzieś umawiamy, Mirek, słuchaj, 21 jesteśmy w tym miejscu, na pewno, słuchajcie, już tydzień temu żonie powiedziałem. I co? I na przykład nie przychodzi. I później, czemu nawet nie dałeś znać, że nie przyszedł? A wiesz, tam, takie małżeńskie sprawy, żona coś tam ode mnie chciała, no i... Ale przecież tydzień temu już ją poinformowałeś, że ten dzień masz zajęty. No, co ja mogę? Wiecie, i wtedy człowiek tak myśli, Boże, ja się chyba nigdy nie ożenię. A z drugiej strony przecież patrzę w swoim domu, w rodzinach wierzących ludzi, patrzę, jednak małżeństwo to jest coś wyjątkowego. Nie chcę być zniechęcony przez jeden przykład, który przemawia negatywnie do mojego życia, bo wiem, że jest to warte. Wiecie, że świadectwo może być zarówno dobre, jak i złe. Mówi się świadectwo, okej, powiem komuś, to zawsze z tej dobrej strony na to patrzymy, że podzielimy się czymś zachęcającym, czymś fajnym, ale to my również, jako chrześcijanie, też jesteśmy świadectwem. I czy jeżeli ktoś na nas patrzy, to mówi, że dobre jest, czy że takie średnie, albo całkiem dobre, albo coś pomiędzy. Więc pierwszą częścią, na której chciałbym się skupić, to jest wierzący jako świadectwo. Pierwszy fragment, jaki chcę przeczytać, jest z Ewangelii Mateusza 10:18. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. Więc przed kim według tego fragmentu przede wszystkim mamy składać świadectwo? No królów za wiele na świecie już nie zostało, ale pewnie chodzi o przełożonych, o kogoś z autorytetem. Więc jeżeli czegoś doświadczasz, jeżeli Bóg dotknął twojego serca, przemienił twoje życie, jesteś chrześcijaninem i chcesz wszystkim zaświadczyć, tak, niech cały świat się dowie, jak Bóg wspaniale zmienił moje życie, to właśnie nie powinieneś wstydzić się tym dzielić z innymi. Z dumą powinniśmy stawać i mówić, może nie na siłę tworzyć sytuację, ale kiedy tylko zdarza się ku temu okazja, powiedzieć, tak, byłem chory, ale modliłem się i Bóg mnie dotknął i jestem uzdrowiony. Ktoś może ci powiedzieć, że to zasługa lekarza, do którego poszedłeś, tabletek. Ja myślę, że to wszystko ze sobą współdziała. Więc kiedy mam okazję, staram się świadczyć o Bogu, którego znam. O Bogu, który jest dobry i o Bogu, który ma wpływ na moje życie bezpośrednio. Ale kiedy stajemy właśnie przed osobami niewierzącymi, to często jest tak, że się troszkę krępujemy. Bo od razu czuję, przynajmniej ja tak miałem, czułem się taki zobowiązany, żeby od razu pójść dalej, zacząć im głosić taką prawdziwą Ewangelię, taką z prawdziwego znażenia. Więc powiedziałem komuś świadectwo i ta osoba już tak nie bardzo chciała dalej na przykład rozmawiać, a ja już czułem taką presję, no przecież muszę mu coś o tym powiedzieć. Wcale tak nie jest. I wiecie, że to było wyzwalające? Bo ja wiem, że to świadectwo zasiało ziarno w tym człowieku. Jeżeli on nie chciał dalej słuchać, okej, okay, nie będę cię do tego zmuszał, bo mogę osiągnąć efekt odwrotny do zamierzonego. Ale jeżeli chciał słuchać, bo ludzie są ciekawi, tylko musisz dać im pretekst do tego, żeby chcieli. I wtedy się pytają, a co, powiedz mi coś więcej na ten temat. Rozwiń ten temat i wtedy możesz mówić. I wtedy uwierz mi, że Bóg włoży odpowiednie słowa w twoje usta i nie będziesz w tej sytuacji sam. I zobaczysz, jak wiele rzeczy może się zacząć od zwykłego świadectwa. Więc świadectwo to nie tylko bycie z Bogiem i bycie w Kościele. To też bycie na zewnątrz, pomiędzy innymi, w naszym codziennym środowisku. I to tam mamy tak zwany poligon. To tam najwięcej się dzieje. I to tam Bóg nas posyła, kiedy powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ale druga część jest ciekawsza. A takie znaki towarzyszyć im będą. Więc jeżeli zacznie się od małego świadectwa, ale sytuacja może się rozwinąć i zobaczysz, jak te wszystkie znaki, które wymienił Bóg, mogą zaistnieć w twoim życiu. Dla mnie podstawą jest autentyczność. Wiecie, kiedyś dużo potrafiłem swoim kolegom mówić o Bogu, kiedy tak naprawdę chcieli słuchać, ale z drugiej strony nie zawsze swoim życiem wskazywałem na to, że Bóg tak naprawdę jest na pierwszym miejscu. Oczywiście był ważny, chodziłem do kościoła, robiłem wszystkie takie religijne rzeczy, można powiedzieć, ale z drugiej strony, kiedy oni na mnie patrzyli, to myśleli, nie wiem, czy ja bym chciał tak żyć. Nie ze względu, że moje życie było jakieś złe, tylko to nie było pełne pasji życie. To nie było życie, kiedy mogłem powiedzieć, alleluja, Bóg zrobił to, Bóg zrobił tamto i doświadczam tego bardzo często. I wtedy było takie, no okej, okay, to powiedz mi o tym swoim Bogu. Wierzę, że naszą postawą i tym, jak się zachowujemy, tym, co przeżywamy z Bogiem, zachęcamy innych do tego, że oni patrząc na nas widzą Chrystusa, bo my mamy być Jego odbiciem. Więc kolejnym fragmentem, który jest podobny do tamtego poprzedniego, jest z Psalmów 119, 46. Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich i nie będę się wstydził. Dalej jest napisane, rozkoszował się będę Twoimi przykazaniami. Więc tego drugiego już nie dawałem, dlatego że niektórzy powiedzieli, no z tą pierwszą częścią to jeszcze okej, z tym się zgodzę. Nie będę się wstydził Boga, bo kto się wstydzi Boga przed ludźmi, tego Bóg się będzie wstydził, kiedy pójdziesz do nieba. To znaczy nie pójdziesz. Ale druga część, kiedy będę rozkoszował się Twoimi przykazaniami, to jest już druga część, ale ona odblokowuje się dla nas, jest łatwiejsza, kiedy poznajemy moc świadectwa. Kiedy ktoś mówi, że słuchaj, byłem Bogu wierny w tym i w tym, może to była mała rzecz, ale to przyniosło takie i takie owoce do mojego życia, to ja czuję się też zachęcony. Wierzę, że jak on zapłacił cenę i ja zapłacę cenę, to wierzę, że będę oglądał takie rzeczy i większe. Mamy być zachętą dla innych. Więc kiedy popatrzysz w swoje życie dzisiaj i zadasz sobie pytanie, jaką dzisiaj byłem zachętą dla mojego brata i siostry w kościele, to mam nadzieję, że masz dobrą odpowiedź na to pytanie. Więc jeżeli nie zrobiłeś jeszcze nic zachęcającego dzisiaj, możesz się odwrócić do brata, siostry i powiedzieć, bracie, nie tylko Bóg, ale ja też cię kocham. I cieszę się, że tu jesteś. I fajnie, że możesz się do mnie uśmiechnąć. I że robimy inne rzeczy na kazaniach niż zwykle. Wiecie, zachęta to jest też wyjście do przodu. Kiedy osoba potrzebuje modlitwy, a często jest pierwszy raz w kościele, czy jeden z pierwszych razów, albo ogólnie nie czuje się jeszcze częścią kościoła, jest nawołanie do przodu i ta osoba czuje się dotknięta, że ma wyjść, ale czuje pewną blokadę, to tak troszkę jest skrępowana. Wiecie, co jej ułatwia jej wyjście? Kiedy już kilka osób tu stoi, albo kilka osób wychodzi. Więc słyszałem nawet o takich przypadkach, że na pewnych konferencjach byli ludzie specjalnie wydedykowani czy przeznaczeni do tego, żeby wyjść do przodu, żeby inni czuli się zachęceni. I wiecie, z jednej strony może to, można to nazwać lekką manipulacją, ale z drugiej strony przynosiło efekty. Ludzie wychodzili na środek chętniej. Więc możesz być też zachętą, żeby powiedzieć, słuchaj, wyjdę z tobą i będę się o ciebie modlił, skoro nie chcesz wyjść sam, a widzę, że tak się wahasz w duchu. Mogę się o ciebie pomodlić nawet w ławce, jeżeli nie chcesz wyjść do przodu. Wiecie, ta osoba może na początku będzie dystansowana, ale myślę, że na koniec będzie wdzięczna. Ale jesteśmy też tylko ludźmi, więc możemy pomyśleć, okej, jestem świadectwem na ogół, ale kiedy jest coś nie tak w moim życiu, to czuję się taki, ja już może nie do końca będę się dzielił, może nie do końca będę świadczył innym, bo ja wiem, że w moim życiu była jakaś rzecz, którą już oczywiście załatwiłem z Bogiem, ale dalej mnie gdzieś tam trzyma do tyłu. Wiecie, i wtedy zrozumiałem, że to nie jest nic Bożego, bo jeżeli załatwiłeś tą sprawę z Bogiem, to ona nie ma prawa cię już przytrzymywać, to ona nie ma już nad tobą mocy. A wiecie, w ilu sytuacjach to potrafi nas zatrzymać przed mówieniem o Bogu? Bo przychodzi diabeł i ci mówi, ale jakim ty jesteś świadectwem? Przecież ja widziałem dokładnie to, o czym mówisz do tego człowieka w twoim życiu 2 tygodnie temu. Ale wiecie, jest różnica między życiem w grzechu a upadkiem. To są dwie różne rzeczy. A ja wierzę w Boga, który jest łaskawy. Więc jeżeli załatwiłeś z Nim tą sprawę, niech to cię nie powstrzymuje do tego. I nie słuchaj tego głosu, który mówi, nie jesteś już świadectwem, nie jesteś godny, aby przyjść i dzielić się z innymi przed Boży tron, jeszcze możesz, ale do innych to już nie bardzo. Bo to nie jest głos, który pochodzi od Boga. W Marka 8:11-13 jest napisane tak. I wyszli faryzeusze i zaczęli z Nim rozprawiać, a wystawiając Go na próbę, żądali od Niego znaku z nieba. I westchnąwszy w duchu swoim, rzekł, czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. I opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Wiecie, myślę, że ludzie w czasach Chrystusa doświadczali naprawdę wielu cudów. I to na wielką skalę. Że kiedy ktoś poszedł spotkać się z Jezusem, to wiedział, że ktoś będzie uzdrowiony, ktoś będzie uwolniony, że będzie mądre nauczanie. Ale z drugiej strony byli i tacy, którzy chcieli takiego oczywistego znaku. Takiego, że na niebie będzie napisane Jezus jest Panem. I to wcale nie przez samolot, tylko po prostu ogniem. Albo aniołowie się w taki szereg ustawią. To jest trochę naginanie faktów. I skoro oni mieli Jezusa obok siebie, tego, który czynił cuda, który miał tak pełną mądrości głowę, i oni dalej żądali więcej znaków. I wiecie, myślałem, a to tylko faryzeusze tak mogą. Ale sam się na tym łapałem, że często było, Boże, czemu w tej sytuacji nie widziałem Twojej ręki, że mi nie pomogłeś, albo nie potoczyło się to po mojej myśli. A Bóg mi później wkłada do serca taką myśl, a pamiętasz 2 tygodnie temu zrobiłem to, a tydzień to, a jeszcze miesiąc temu doświadczyłeś tego. No tak, ale to było miesiąc temu, a wczoraj była taka sytuacja. Wiecie co, i zaczynamy czasami narzekać, niedoceniać. Czasami oczekujemy od Boga, że będzie zawsze robił dokładnie tak, jak my chcemy. Ale właśnie nasze świadectwo polega na tym, że czy dzieje się wszystko tak, jakbyśmy chcieli, czy nie, to my zawsze będziemy oddawać Mu chwałę. A przez bycie świadectwem, przez mówienie świadectw właśnie to robimy. Drugą sprawą, jaką chciałbym poruszyć, jest właśnie dzielenie się świadectwami Bożego działania w naszym życiu. Zaczniemy od fragmentu z Marka, 1 rozdziału, od 40 wersetu do 45. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą. Upadł na kolana i rzekł do niego, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony, a Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił i rzekł mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych i schodzili się do niego zewsząd. Na początku myślałem, jak Jezus może ganić kogoś za składanie świadectwa, skoro doświadczył rzeczy, na którą pewnie całe życie wyczekiwał. Dlaczego mówił, nie idź i nie głoś? Ja myślę, że nie takie jest przesłanie dzisiaj do Kościoła. Nie idź, nie mów nikomu, tylko zachowaj to dla siebie. Ale wręcz przeciwnie. A dlaczego wtedy? I zastanawiałem się, jaki mógł być powód. I pomyślałem, że może Jezus miał pewne sprawy do załatwienia w mieście. A jak wiedział, że będą wszyscy za nim latali i coś od niego chcieli, to on może tego na przykład nie zrobić, bo to będzie logistycznie niemożliwe. Ale wpadłem też na inną myśl. Mianowicie taką, że kiedy doświadczamy jakiegoś cudu, to zazwyczaj dochodzi do nas takie przekonanie, że okej, jest tak super i przyjdę teraz przed Boże oblicze i nawrócę się i zmienię całe swoje życie. Ale wiecie co, za jakiś czas zapominamy o tym. Mówię o osobach, które najczęściej przychodzą na ewangelizację, na inne takie eventy. Chodzi mi o to, i myślę, że Bogu też o to chodziło, żeby nawrócenie było prawdziwe i płynące z serca, a nie pod wpływem impulsu i emocji. Myślę, że Jezus nie chciał, żeby ludzie przychodzili do Niego i wzywali imienia Jego Ojca tylko dlatego, że otrzymali coś od Niego w zamian. Dlatego, że kiedy przyjdzie dzień, kiedy Bóg na przykład będzie chciał ich sprawdzić i nie otrzymają tego, czego chcieli w danym terminie, albo mieli tak zwany okres pustyni przez ludzi w Kościele, czy oni wtedy wytrwają? Czy ich wiara jest mocna? Czy oni tak naprawdę przychodzą do Boga, żeby Go znaleźć, czy żeby tylko coś od Niego wziąć, coś otrzymać? I czy jest bazowana tylko na tym, co mogą dla siebie z tego mieć? Więc przypomnijmy sobie jeszcze sylwestrowe nabożeństwa. Ilu z was było kiedyś na sylwestrowym nabożeństwie? Ja byłem. Jest to, i myślę, że dalej jest, bo już w sumie dawno mnie nie było, ale nie przyznaję się, że jest to nabożeństwo świadectw. Kiedy ludzie wychodzą i mówią, co Bóg uczynił w moim życiu przez ten rok. Kiedy byłem mały, kiedy byłem taki, chodziłem do tego kościoła, myślę, najnudniejsze ze wszystkich nabożeństw. Ani to kazanie takie niepoukładane, to za uwielbienie takie. Ale wiecie co, z biegiem czasu zrozumiałem, jak bardzo budujące to jest. Kiedy widzisz, jak twój brat i siostra przeżywa to, co Bóg zrobił dla jego życia i widzisz, jak to wydaje owoc, jak to utwierdza ją czy jego w wierze, jak to wykonuje pewną pracę w jego życiu. Wiesz, to jest też budowanie poziomu wiary. Kiedy słyszysz świadectwo, to twoja wiara wzrasta. Przynajmniej moja wzrasta, nie wiem jak wasza. Kiedy byłem ostatnio na konferencji z Randy Clarkiem, na początku zastanawiałem się, dlaczego on prowadzi konferencję w taki sposób. To była konferencja dotycząca stricte uzdrowienia i nauczania o uzdrowieniu. Jego nauczanie wyglądało w ten sposób, że prowadził jakiś tam program, ale co chwilę mówił związane z czymś świadectwo. To tak jakby taka dygresja była. Mówi jakiś przykład i od razu świadectwo z życia wzięte. Czego doświadczył na swoich wyjazdach, usługach. Tak myślę, no dobrze, fajnie, ale już za dużo tych dygresji. My chcemy takiego konkretnego nauczania. Ale kiedy po kilku godzinach sesji doszło do momentu, kiedy on zrobił wezwanie na środek i powiedział, jeżeli czujesz, że Bóg chce cię dzisiaj uzdrowić, jeżeli było jakieś słowo wiedzy do ciebie, jeżeli masz jakąś dolegliwość, chcesz być uzdrowiony, podnieś rękę, będziemy się modlić. I wiecie, ile ludzi tego doświadczyło? I teraz można zadać sobie pytanie, dlaczego nie zrobił tej modlitwy na początku? Ci, co mieli być uzdrowieni już do domu, a reszta słucha nauczania na temat uzdrowienia, bo oni chcą z tego udzielać dalej w swoich kościołach. Dlatego, że ci ludzie słuchali świadectw, ich wiara wzrastała. Jeżeli słyszysz, że ktoś został uzdrowiony z czegoś poważnego, czy z choroby takiej, jakiej ty doświadczyłeś, czy doświadczasz, to po którymś razie stwierdzasz, skoro ci doświadczyli, to ja nagle zaczynam wierzyć bardziej, że ja też mogę. I na początku by się wydawało, że to jest poza zasięgiem, tak jakby Bóg nie był wszechmogący. Ale jesteśmy tylko ludźmi. I potrzebujemy umacniać swoją wiarę. I świadectwa nam w tym też pomagają. Tato opowiadał mi, że rozmawiał dużo ze swoją babcią, teściową. I ona mówiła mu często o świadectwa, kiedy się spotykali. I często to były te same historie w kółko. No wiadomo, ileż można w życiu doświadczyć rzeczy i takie, które zapamiętasz, jeszcze szczególnie jak jesteś w podeszłym wieku i później mówisz i mówisz i mówisz, to po którymś razie na pewno zaczniesz słyszeć to samo. I wiecie, on powiedział w końcu swojej babci, że no wiesz, fajnie, że tak mówisz, ale ja już to słyszałem 10 razy. I ona odpowiedziała do niego w ten sposób, bo ty nie rozumiesz. Jak pastor, ja taki wykształcony nie rozumiem. Dlatego, że nie wiesz, że jeżeli przestaniesz opowiadać te świadectwa, jeżeli przestaniesz słuchać świadectw, jeżeli przestaniesz nimi żyć, to one dla ciebie spowszednieją i stracą wartość i swoją moc. One są ku zachęcie. Więc jeżeli przestajemy mówić świadectwa i przestajemy żyć tym, co Bóg dla nas uczynił, tym, co Bóg uczynił dla Kościoła, dla naszego życia, to wiecie, że o tym zapominamy i to przestaje mieć dla nas jakąś wartość i przestaje być budujące i uczące i chcemy ciągle więcej i więcej i więcej. Ale kiedy przychodzi czas, kiedy jest ci trudno, a pamiętasz, co Bóg dla ciebie uczynił, masz to gdzieś zapisane na przykład i wracasz do tego, to wtedy jest ci łatwiej. Przynajmniej mi jest łatwiej. Kiedy przypominam sobie Boże obietnice dla swojego życia, kiedy przypominam sobie daną sytuację, kiedy mi pomógł. Myślimy często, że świadectwa to muszą dotyczyć tylko wielkich rzeczy. Wiecie co, nie miałem pieniędzy na samochód, nagle dostałem anonimowy przelew i mam na samochód. I takim świadectwem można się podzielić z zakazalnicy, albo można bratu przekazać, no bo to już nie wstyd. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że chrześcijaństwo budują takie chwile, kiedy Bóg objawia się w drobnych rzeczach w naszym życiu. Opowiem wam o swoim ostatnim dniu. Z miesiąc temu to było. Dzień jak co dzień, ale dzień wcześniej zrobiłem sobie typowy, od początku do końca, dzień poświęcony Bogu. Że najpierw było jakieś uwielbienie, później było nabożeństwo, kazanie, później jeszcze zrobiłem sobie osobny czas uwielbienia, taki cichy czas z Bogiem. Ja rzadko tak robię, bo ciężko mi jest skupić się w tym przez dłuższy moment, jeżeli nie czuję takiej inspiracji. Czasami warto się też poświęcić i zmusić do tego. Dlatego, że na drugi dzień widziałem tego efekty. Wiecie, wcześniej myślałem, że jak jestem chrześcijaninem, to nie muszę robić takich rzeczy na co dzień, żeby to miało jakiś wpływ na moje życie, bo przecież jestem chrześcijaninem tak czy siak. Ale jednak po takim dniu poszedłem na drugi dzień na uczelnię. I wiecie co, w poniedziałki dziekanat nie jest czynny, ale przyszedłem, bo potrzebowałem coś pilnie załatwić. I wiecie co, i drzwi były otwarte i pani siedziała w środku i nawet na mnie nie nakrzyczała, że coś chciałem od niej. Co w dziekanacie jest rzadko spotykane. Jeszcze z uśmiechem na twarzy w poniedziałek powiedziała, oczywiście, może pan to zrobić, to, to, to i to. Później pomyślałem, przecież potrzebuję uzyskać wpis od pewnego wykładowcy, a jak to na studiach często bywa, nawet nie wiedziałem, jak się nazywa. A wiedziałem, że czekam do 16:30 na zajęcia, a o 16:40 mam pociąg, gdzie logistycznie nie jest możliwe, żebym na niego zdążył, a wiedziałem, że mi się śpieszy i muszę być w domu wcześniej. Akurat samochód miałem w warsztacie. Ja tak myślę, no Boże, przecież jakby mi się udało go wcześniej spotkać, mam przecież wolny czas, ale co, pójdę do sekretariatu i powiem, no nie wiem jak pan się nazywa, ale mniej więcej prowadzi taki przedmiot, no przecież tak nie powiem. I wiecie co, i tak modlę się w duchu, schodzę po schodach i patrzę, on schodzi też. A dzień dobry. A czy jest pan teraz wolny? Tak, teraz dyżuruję w swoim kantorku, na czwartym piętrze, proszę tam przyjść, może pan uzyskać wpis jak najbardziej. A przed jego drzwiami oczywiście było napisane, jak się nazywa, słuchajcie. Coś pięknego. I poszedłem, dostałem wpis, cieszyłem się. Zadzwoniła do mnie firma ubezpieczeniowa, bo wcześniej miałem mały wypadek samochodowy, rozwaliłem sobie dwa koła w samochodzie i nie wiedziałem, że mogę się ubiegać o odszkodowanie, ale mogłem. Zadzwoniłem do ubezpieczyciela, okazało się, że potrzebuję im pokazać te dwa koła czy dwie opony. No ale myślę, to było miesiąc temu, jejku, dzwonię do swojego mechanika. I mówię, słuchaj, czy jakimś cudem nie masz jeszcze tych dwóch opon, bo potrzebuję je jako dokumentację? Powiedział, no tak, w zeszłym tygodniu mieli przyjechać i je zabrać, ale jakimś cudem nie przyjechali i dopiero w tym tygodniu mają przyjechać. I tak myślę, Boże, przecież to jest coś wspaniałego. To są takie małe rzeczy, niby nieistotne, ale jednak po prostu byłem tak zbudowany po tym dniu, że stwierdziłem, ja chcę jeszcze więcej. Ja chcę więcej inwestować i chcę więcej jeszcze z tego mieć. Chcę takiego Boga doświadczać na co dzień. Więc takie rzeczy mają wpływ na nasze samopoczucie, na to, że jesteśmy bardziej zbudowani, zmotywowani do działania, a często są też początkiem ciągu zdarzeń. Możesz powiedzieć komuś tylko świadectwo, a ta osoba zacznie zadawać ci więcej pytań i powiesz mu o Bogu i ta osoba może też będzie potrzebowała się, żeby się o nią pomodlić i może później przyjdzie na nabożeństwo, a później nie wiadomo, co się stanie z życiem tej osoby, ale może być tak, że przyjdzie przed oblicze Boga i pozna Go, tak jak my znamy Go teraz. A zaczyna się od małego świadectwa. To nawet nie jest inwazyjne, bo możesz zacząć powiedzieć, wiesz co, prawie miałem wypadek, ale Bóg mnie ocalił. I wiecie, że nawet takie coś prowadzi do dalszej rozmowy, to ty wierzysz w Boga? Wierzę. I dalej już rozmowa ciągnie się w inny sposób. Ale żeby nie było, że skupiam się tylko na pojedynczych, dobrych przypadkach, to chciałbym też powiedzieć, że są pewne niebezpieczeństwa. Jest coś takiego jak uzależnienie się od świadectw Bożego działania. Są ludzie, którzy przychodzą, mówią, tak dawno nie doświadczyłem jakiegoś wielkiego czegoś od Boga. Po prostu już tak jestem tego głodny, że chyba Bóg już mnie nie kocha, bo przecież cały czas tylko chodzę do kościoła, już taka monotonia, już nie doświadczyłem jakiegoś takiego wow emocjonalnego. Nawet jak już przyszedłem na wieczór uwielbienia, to nie czułem się taki podniesiony cały. Nie wiem, co jest grane. Wiecie, ludzie się uzależniają od takiego emocjonalnego doświadczania Boga. I w pewnym momencie, jak zabraknie im takiego bodźca zewnętrznego, to wtedy się zastanawiają, a może jest coś z moim życiem nie tak. Ja myślę, że Bóg nie działa w sposób tylko taki, żebyśmy się czuli och, ach, chodzący pod niebem. Czasami to jest też doświadczenie wytrwałości, żeby budować swoją relację z Bogiem na bazie modlitwy, Biblii, naszej sumienności w chodzeniu za Nim i wtedy znowu doświadczamy pewnej rzeczy. Ale to nie jest tak, że może musimy od Boga wymagać, żeby On po prostu dotykał nas w taki sposób, żebyśmy aż świecili idąc ulicą. Nie uzależniajmy się od tylko uczuć emocjonalnych. Albo możemy zadać sobie teraz pytanie. Jeżeli nie masz za dużo świadectw do opowiedzenia, to może za mało działasz w tym kierunku. A to jest trudne pytanie. Bo wiecie, można powiedzieć, no bo Bóg tak dużo rzeczy nie robi w moim życiu. No tak, a co ty zrobiłeś, żeby tego doświadczyć? Czy poszedłeś i pomodliłeś się o daną osobę? No nie, no to skąd wiesz, że została uzdrowiona, skoro się o nią nie pomodliłeś? A czy poszedłeś i powiedziałeś osobie, która miała trudny czas w życiu, że możesz jej doradzić, że Bóg tobie pomógł w trudnym czasie? No nie. No to skąd wiesz, czy Bóg akurat dotknie się jego życia w tej sytuacji, skoro mu o tym nie powiedziałeś? Więc kiedy zaczniesz stawać Bogu do dyspozycji, kiedy zaczniesz wykorzystywać małe okazje, nie do takiej agresywnej ewangelizacji i bicia Biblią po głowie, jak ja to nazywam, ale do tego, żeby ludzie mieli okazję poznać Boga i żebyś ty widział, jaki to ma wymierny efekt w ich życiu i w twoim życiu. Jak to coś zmienia. Więc jeżeli ty idziesz do przodu, to Bóg sprawia, że odchyla pewne nowe rzeczy dla ciebie. I ostatnia rzecz to jest pycha. Wiecie, że można powiedzieć świadectwo z pychą i można powiedzieć świadectwo w pokorze. Mogę wam zademonstrować. Oczywiście nie mówię tego, że tak było, ale powiedzmy, że opowiem wam świadectwo o wizytacji anielskiej i było, słuchajcie, bo byłem taki dotknięty. Po prostu widziałem pełno aniołów, którzy usługiwali Kościołowi i to było takie cudowne i wszyscy bracia się tak miłowali i wszyscy sobie usługiwali, każdy był uśmiechnięty. Jestem taki zbudowany i naprawdę chciałem się z tym z wami podzielić, że Bóg działa w naszym Kościele, że naprawdę posyła swoich aniołów, że jest tak cudownie. Można powiedzieć tak, a można powiedzieć w inny sposób. Wiecie, bo miałem sen. I do mnie przyszły zastępy aniołów i Bóg objawił się mi i słyszałem Jego głos. Słuchajcie, nie wiem, czy wy znacie to uczucie, ale to było coś tak pięknego. Po prostu widziałem całe te zastępy i to w moim domu coś pięknego. Można być egocentrykiem i w pewnym momencie nawet, jeżeli Bóg uczynił coś wielkiego w twoim życiu, to możesz zacząć przeobrażać to, że to tylko z twojej zasługi, dla ciebie, i że Ty jesteś w tym wszystkim najważniejszy. Ale kiedy mówisz świadectwo tak, aby wszyscy inni byli zbudowani, to wtedy nikt nie powie, że jesteś pyszny, nikt nie powie, że jesteś antyzachętą, tylko że jesteś zachętą. Wystarczy czasami zmienić ton głosu, wystarczy zrezygnować z niektórych opisów czy ubarwień. Dlatego badajmy nasze serca, żeby nie tylko skupiać się na tym, co pożyteczne, zapominając o pułapkach, które to ze sobą niesie, żebyśmy nie popadali w pychę, bo pycha przychodzi przed upadkiem, ale przede wszystkim, żebyśmy pamiętali o dzieleniu się z innymi. Więc jeżeli doświadczyłeś czegoś, czym chcesz się podzielić i to nie musi być na wielką skalę, to po nabożeństwie możesz to powiedzieć komuś. Myślę, że możemy nawet dać jednej, dwóm osobom szansę, żeby powiedziały coś na środku, jeżeli tak czujesz. Myślę, że nikomu się nie śpieszy do domu, meczu dzisiaj nie ma. Także jeżeli czujesz, że chcesz się czymś podzielić, to pomyśl. Myślę, że jedna, dwie osoby może powiedzieć jakieś krótkie świadectwo, a jak nie, to po nabożeństwie jak najbardziej możesz się podzielić. I zobaczycie, że nasza wiara wzrośnie, wiara innych wzrośnie i będziecie mieli o wiele więcej sytuacji, które przez Boga stworzone i poprowadzone w dobrym kierunku mogą przynieść o wiele większe owoce, niż nam się wydaje. Amen.